7 po 11. Beata Szewczyk.
Magda Manasterska, dzień dobry.
To będzie sposób na rodzinę. Na rodzinę niezwykłą, ale tak zupełnie zwyczajną, tak naprawdę. Przyznaję, że czuję taki dreszczyk przejęcia historią, o której dziś opowiemy, bo w studiu goście, których myślę warto poznać, tak. I mam nadzieję, że ich obecność tutaj będzie też dla przynajmniej części z Państwa pewną inspiracją.
Tak, mamy nadzieję, że będzie wskazówką. Na pewno nie obędzie się bez wzruszeń, dlatego że dzisiaj będziemy rozmawiać o rodzinach adopcyjnych i o rodzinach zastępczych. To be strong, but getting weaker. Carrying the weight of every single day. Having lost your way, feeling defeated. Sat staring, counting spiral patterns on the wall. You wonder if your luck is ever gonna turn around at all. Nearly let you get away, waiting on the sun.
Każdy, co nie miał, zaraz by mieć chciał to telefon z plastiku, adapter i frak. Więc czego, ach czego, ach czegoż mu brak? Rodziny, 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 ach rodziny. Rodzina nie cieszy, nie cieszy, gdy jest, lecz kiedy nie ma samotnych jak pies.
11 po 11, to hop jest dla nas hasłem, że trzeba się spiąć i trzeba przygotować do tego, że już jesteśmy na antenie, bo jesteśmy i są też z nami nasi goście. Zacznijmy od Izy, Izabela Kościuk, psycholog z Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Beata i Karol, prowadzący bloga Czarodziej Nasz.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
A gdzieś tam w tle słuchają czarodzieje.
Tak, z babcią.
A, proszę. Czarodziej lat 7, czarodziejka lat 3 i czarodziejek 1,5 roku. Taki bardzo młodziutki czarodziejek. Małgosia Magiera, rodzina zastępcza, tutaj się pojawia.
Dzień dobry, witam Państwa.
A w tle też trochę czarodziejów. Dwie
tak,
czarodziejki i czarodziej.
Każdy ma co innego dzisiaj robi, także...
Aha, rozumiem.
Już mają swoje zajęcia.
Mają, tak, no pewnie, bo to już są duzi czarodzieje w porównaniu do tych czarodziejów od Beaty i Karola. I Dominik Osiak, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. Bo będziemy dziś, proszę Państwa, także mówić o akcji, która za moment staje się faktem, Dominiku. I jeśli Państwo odnajdą w sobie takie poczucie, że komuś mogą być potrzebni, bo tutaj pojawia się takie zdanie wypowiedzi współpracujących z wami, Dominiku, pani Beaty i pana Pawła. Może ty też jesteś komuś potrzebny. No właśnie, jeśli państwo będą czuć w sobie taką potrzebę bycia potrzebnym, to być może wezmą państwo udział w takiej akcji, którą za chwilę Sopocki MOPS organizuje i o tym też rozmawiać będziemy. To idziemy do czarodziejów?
Do czarodziejów. Ja na początku chciałabym, żebyśmy wytłumaczyli, czym się różni rodzina adopcyjna od takiej, która jest rodziną zastępczą.
I to wy będziecie tłumaczyć, kochani. To co? Od czego zaczynamy? Od zastępczej? Mogło się od ciebie.
To znaczy, powiem tak, no rodzina zastępcza, dzieci trafiają do rodziny zastępczej na jakiś czas, tak? Mhm. To chyba, że jesteśmy rodziną docelową, tak jak my, gdzie dzieci zostały wyłączone z procesu adopcyjnego, wtedy dzieci zostają u nas do usamodzielnienia się i dalej, tak?
Jeżeli kiedy mają... po prostu z wami są i już.
Oczywiście, tak. No i tym się różnimy od rodziny adopcyjnej, że rodzina adopcyjna właściwie do nas dzieci mogą trafić i mogą pójść do adopcji, prawda? A do rodziny adopcyjnej, jak już trafią, to już trafiają na stałe.
To są,
tak?
Na zawsze,
decyzja
po prostu.
Na całe życie.
Decyzja tak. Na całe życie. Znaczy nasza decyzja też jest na całe życie, tak myślę.
Tak to działa.
Tak to działa, tak. Także myślę, że na tym polega różnica. No chyba, że się nie...
To znaczy, no nie, no dokładnie.
Miłość jest ta sama, emocje są te same,
tak.
Są dzieci. No.
Tak, ale tak. My nabieramy jako rodzice adopcyjni naturalne, znaczy niby nienaturalnych, ale przechodzimy na takie standardowe zasady, jak w rodzinie biologicznej, czyli to są nasze dzieci, jest to prawnie całkowicie
jest
uregulowane.
Jest mama, tata, prawda?
Jest mama, tata, nie ma, no po prostu normalnie, troszeczkę inaczej się spotkaliśmy, inaczej się spyknęliśmy, tak, w tej rodzinie, ale wszystkie prawne skutki są takie, jak w rodzinie biologicznej.
Absolutnie tak to działa. A właśnie tu z mikrofonami, coś mikrofon mój zniknął. Halo, jestem.
Tak, już wszystko działa.
Bo ja tak szukałam takiego dobrego określenia na to wasze rodzicielstwo, które jest absolutnie najprawdziwsze na świecie, z wszystkimi konsekwencjami zresztą. To są dzieci z brzuszka i z serduszka, a wasze są pomylone brzuszki, tak? Ale serce brzuszki, jest, tak. Absolutnie. I z serca są.
Oczywiście, jak najbardziej.
Tak. I tak to wszystko, tak to. No różnicę już mamy znalezioną. Dominik chyba spróbuje coś dodać. Dominiku, jak to z waszego punktu widzenia wygląda, kiedy szuka się rodzin zastępczych? Co jest istotne? O czym trzeba powiedzieć, gdyby ktoś z naszych słuchaczy na przykład w taką rolę chciał wejść? Rodziny zastępczej.
Jasne, oczywiście. Tak jak już tutaj pani wspomniała, od 2003 roku organizujemy taką akcję społeczną.
15 lat to już trwa, to już szmat czasu.
Tak, 15 lat, czyli podaruj dziecku serce, zostań rodziną zastępczą. Poszukujemy rodzin zastępczych. Myślę, że między innymi dzięki tej akcji udało nam się złapać tutaj panią Małgorzatę.
Za serce udało się złapać, bo Małgosia wsiąkła w to w całości, tak, zupełnie, razem z mężem.
Jeżeli chodzi o te różnice między rodziną zastępczą czy rodziną adopcyjną, myślę, że tutaj te podstawowe informacje zostały przekazane, czyli przede wszystkim, jeżeli chodzi o rodzinę adopcyjną, to jest decyzja tak samo jak w rodzinie zastępczej, na całe życie, z tym, że tutaj u państwa dzieci te wszystkie akcepty prawne.
Tak, to się chyba prawnie chyba trochę różni, prawda? Prawnie chyba troszkę.
Tak, mhm.
Tak, przede wszystkim też dziecko trafiając do rodziny adopcyjnej nabiera nowej tożsamości, tak? Nabiera nowego PESEL-u. Rodzic ma prawo zmienić imię, nabiera nasze nazwisko. W rodzinie zastępczej dziecko pozostaje sobą, w cudzysłowiu, plus więzi, które wcześniej nawiązało z rodziną, czasami są również kontynuowane. U nas nie. U nas więzi wcześniejsze dziecka, które były, zostają przecięte i ono wchodzi w naszą rodzinę. I od tej pory tylko my, tylko nasza rodzina, tylko ta, co powstaje już razem.
Są budowane, nie ma tego, co było wcześniej.
Mówię, łącznie z tym, że jest kompletnie nowy PESEL. To, jak nazywały się nasze dzieci wcześniej, one nie istnieją.
Ach, tak to wygląda. Czyli ta różnica na tym polega. Jakie są kryteria przy szukaniu rodzin zastępczych? Co jest najważniejsze?
Aha. Najważniejsze są predyspozycje, tak, i motywacja do pełnienia tej funkcji, która na pewno nie jest łatwa. Szereg tych wszystkich tutaj warunków, które powiedzmy, że trzeba spełnić, określa.
Chociaż ustawę. Jeden najważniejszy, bo ja myślę, że jeśli ktoś zdecyduje się na taką rolę, to te konkrety dostanie, choćby u was w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
Tak, oczywiście.
Natomiast co jest tak naprawdę najważniejsze?
Wewnętrzna potrzeba i chęć pomocy.
Czyli tutaj poruszamy się w kwestii emocji i pewnych predyspozycji. Ja Małgosiu, sprostujesz to jako?
Nie, ja się zgadzam z panem Dominikiem jak najbardziej. Ja to zawsze uważam, że jeżeli ktoś chce być rodziną zastępczą, ma taką potrzebę, to musi mieć takie dwie podstawowe cechy. Musi mieć poczucie humoru i dystans, ponieważ spotykamy się naprawdę z różnymi sytuacjami, tak? I czasami trzeba po prostu wrzucić na luz, trzeba to wszystko sobie tak obśmiać i tak podejść do tego z dystansem, tak? Żeby nie brać sobie tego też tak do głowy bardzo. I myślę, że to jest taka podstawa. No i oczywiście no, trzeba być empatycznym, tak? Mieć ogromnie duże serce i cierpliwym. I po prostu mogłabym tu wymieniać mnóstwo cech, tak? Ale myślę, że to wszystko jest takie ważne, żeby dzieci też nauczyły się tego, tak? Że można się z siebie trochę pośmiać, że można mieć do siebie dystans. I że to jest takie fajne, że możemy sobie wspólnie coś porobić i niekoniecznie musimy się smucić z tego powodu, że ktoś jest inny, czy no tak uważam, tak? Może źle, ale takie jest moje zdanie na ten temat.
Takie są twoje doświadczenia zresztą też.
Tak, takie jest moje doświadczenie i tego uczymy też dzieci. Dystansu do siebie, tak? Poczucia humoru, że lepiej się pośmiać niż popłakać, tak? Oczywiście to nie znaczy, że nie płaczemy, bo płaczemy dużo i płaczemy w różnych sytuacjach. Ale jest nam to potrzebne.
No właśnie, chyba jak każdemu z nas, o wasze początki, o ten taki ładunek emocjonalny z tym związany, o to będziemy was pytać już za chwilkę. Gdyby państwo mieli jakieś pytania do naszych gości, to 603 06 06 06.
Without a sound, with no one knowing, all I can see is this hole in the ground. Somewhere to hide, but I wanna be found. And where can I stand now? All the ice has melted. I fall behind, it's not as if you would remember. If I get back, I find something to lose. I know I'm lost, and it's all I do. And you might be the first to know. Stand, we're not on our own. You're by my side, and you know I've got your cover. And I see a girl, she's the first to know how far my love will go. Still, she pushes it on and on. Yourself stop, never stop to wonder. You're like a spark in my besotted heart, worth all of a shot in the dark. And you might be the first to know. And I understand that we're not on our own. You're by my side. She's it on and on, and I'm
sposób na rodzinę w Radiu Gdańsk. Dzisiaj o rodzinach zastępczych i o rodzinach adopcyjnych. W naszym studiu goście, od których teraz bardzo chciałabym wyciągnąć, o tych waszych początkach. Małgosiu, jak to właściwie było z wami, że chcieliście taką rodzinę zastępczą stworzyć? Skąd się wziął taki pomysł i takie właśnie emocje?
Pomysł się wziął właściwie z ulicy. Przepraszam za określenie, ale to prawda. Jest u nas w Sopocie przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej duży baner. I ja, to był, pamiętam, sierpień, idąc, już wcześniej rozmawiałam z mężem na ten temat, tak, ustaliliśmy, że ponieważ my nie mamy swoich biologicznych dzieci i mieć ich nie będziemy, ustaliliśmy, jaką drogę będziemy sobie tam obierać dalej. Więc ja wyszłam po prostu tak z ulicy do MOPS-u, usiadłam i zapytałam się, o co chodzi, tak, z tą rodziną zastępczą. Dostałam wszystkie informacje potrzebne od mojej pani koordynator już w tej chwili obecnej. I zaczęliśmy w październiku szkolenie.
Błyskawicznie poszło.
Tak, bo akurat zaczynało się szkolenie, więc to chyba ktoś gdzieś tam czuwał nad tym, że w tym czasie się pojawiliśmy tam. A początki, powiem tak, no skończyliśmy szkolenie.
Duma, ile to szkolenie trwa? Ile ono trwa?
4 miesiące. Aczkolwiek to jest bardzo intensywne szkolenie, tak? To jest bardzo intensywne, omawiamy różne przypadki, różne sytuacje i no takie trudne szkolenie, bo dowiadujemy się zupełnie nowych rzeczy, tak? Na tym szkoleniu, ale bardzo pomocne. Więc po szkoleniu dostaliśmy kwalifikacje, więc no i czekaliśmy na telefon, bo to tak się odbywa. I zadzwoniła 28 marca dokładnie pani, moja koordynator, która powiedziała mi, że jest dziewczynka, że ona jest w domu dziecka. I taką zrobiła taką pauzę i mówi tak, i ma 9. I ja tak, 9 co? 9 lat. Aha. I sobie myślę, Boże, przecież to już jest taka
duża dziewczynka.
Duża dziewczyna, nie? Ja mówię, dobrze, to ja tam porozmawiałyśmy jeszcze chwilę o tym, jak o sytuacji, po czym mówię, no to ja porozmawiam z mężem, damy znać. A to był weekend, kiedy mój mąż miał urodziny, więc...
Taki prezent
dostał. No i we wtorek już byliśmy na rozmowie, tak, byliśmy w szkole, wszystkiego żeśmy się tam dowiedzieli i pojechaliśmy zobaczyć naszą młodą, tak, i... kapitalna, bo ona chyba czuła, ona nie wiedziała, że my tutaj mamy taki plan, żeby się nią zaopiekować, tak? Ale ona czuła to po prostu, mam wrażenie. I właściwie to był wtorek, w niedzielę mieliśmy taki cały dzień dla siebie, żeby się poznać. I młoda tak stanęła, tak wzięła się pod boki i mówi tak, no dobrze, mówi, to kiedy mnie zabieracie do domu? Tak.
Czy to już wtedy było jasne, że zabieracie?
Jasne, tak, ja mówię, jutro. No i faktycznie tak było, zamieszkała z nami. Początki były trudne, tak, bo musieliśmy się poznać przede wszystkim, tak. Dziecko, które trafia do pieczy zastępczej, trafia z różnymi problemami swoimi, tak, i trzeba dać mu szansę, trzeba go poznać, nie można zmieniać go, tak, trzeba z nim dużo rozmawiać, obserwować, ono musi nas poznać, bo przecież jesteśmy dla niego obcymi ludźmi, tak. Więc no dużo, dużo takiej pracy, chyba z obydwu stron, tak, było. No i jakoś tak nam się to wszystko ładnie poukładało. No i po roku dostaliśmy propozycję przyjęcia dwójki dzieci, rodzeństwa. I jakoś tak też wyszło, żeśmy się zdecydowali. No i tak żyjemy, tak, w piątkę, w siódemkę właściwie, bo pies i kot jeszcze, więc, ale jest, no mówię, jeżeli dziecko przychodzi do pieczy, tak, to trzeba jemu dać szansę, tak, trzeba je poobserwować, poznać, no wchodzi ze swoimi przyzwyczajeniami, tak, z domu, trzeba po prostu się nim zaopiekować, stworzyć mu poczucie bezpieczeństwa, tak, i wtedy już myślę, że to jest taki pierwszy krok, gdzie już potem idziemy łatwo i przyjemnie.
A wyjaśnijcie mi jeszcze proszę, dlatego że jak tworzycie rodzinę zastępczą, tworzycie tą pieczę, to jest tak, że dzieci, które do was przyjdą, do waszego domu, możliwe, że z niego odejdą, bo ktoś będzie chciał je adoptować. Czy wy byliście gotowi na to, żeby się przyzwyczaić trochę do tych dzieci?
Straszne.
A potem one pójdą do innej
rodziny. To może być bardzo trudne doświadczenie, że te dzieci pójdą.
Byliśmy gotowi, to nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, bo nigdy nie stanęliśmy przed taką sytuacją, tak? Aczkolwiek decydując się na być rodziną zastępczą, tak, zakładaliśmy, że tak może się zdarzyć, tak? Dlatego my jesteśmy ciocią i wujkiem, tak? My jesteśmy osobami, które je wspierają, kochają, tak? Ale jesteśmy ciocią i wujkiem i gdyby tak się zdarzyło, no to pewnie z bolącym sercem, ale puścilibyśmy dziecko w świat, tak? Bo taka jest potrzeba, tak? Więc... ale nie mieliśmy takiej sytuacji, więc... więc już myślę, że nie będziemy mieli, tak? Bo dzieci, które przebywają u nas są docelowo już... więc w rodzinie docelowej, tak, więc myślę, że...
Ale są po prostu wasze i już, no.
Tak.
Tak no. To chyba wygląda, co?
A czy przy rodzinie zastępczej są jakieś ograniczenia, jeżeli chodzi o tą ilość dzieci, która może do was trafić? No bo macie teraz troje, istnieje szansa, że jeszcze ktoś do was przyjdzie do domu?
Powiem tak, to reguluje ustawa, tak? U nas jest trójka, my jesteśmy rodziną zawodową i więcej dzieci u nas już się nie pojawi. Tak? Do trójki dzieci. Więc dlatego poszukujemy też innych rodzin, tak? Bo jest taka potrzeba.
No wy już więcej przyjąć.
My już mamy limit wyczerpany.
Serce jest zajęte i to serce na trzy miejsca, tak? Zarezerwowane.
No
i
tak,
są,
no umówmy się, że troje dzieci, każdy jest inny, każdy wymaga innego...
klucza?
Tak, innego klucza. No ja to się, jak rozmawiałyśmy tutaj, to tak czasami się śmieję, że ja się czuję czasami jak saper, nie? Który po prostu musi rozbroić bombę, no i bo czasami dzieci mają różne tam sytuacje przykre i nieprzykre. I jak wyciągnę dobry kabelek, to jest okej, a gorzej jak wyciągnę ten jak wyciągam cały czas czerwony, nie? Więc, więc to też jest taka, no, sytuacja. Ale jest, nie, no jest, słuchajcie, no jest naprawdę dużo plusów, dużo radości, tak? Dużo, przechodzimy z dziećmi przez właściwie teraz, no, etapy różne, tak? No my mamy już dwoje nastolatków, także to też jest wyzwanie, prawda? Ale jest naprawdę, jest cudownie, no.
To zaraz o tym, jak wygląda wasze życie, takie codzienne, tak, porozmawiamy, ale przejdźmy teraz do tej rodziny adopcyjnej.
To może zróbmy małą przerwę, poczekaj, Magda, bo popatrz, to tak już 11:30 minęła i musimy tak, małą przerwę zrobić. Tak, to jest czas na oddech i popytamy, jak to w przypadku Beaty i Karola te początki wyglądały. Jesteśmy z państwem ponownie. To te początki, o które Magda pytała przed chwilą o Małgosię, to teraz zapytamy Beatę i Karola. Jak to jest, że to jest takie, zobaczy się to dziecko i ojej, kocham i to musi być moja, musi być mój. Czy to jest kompletnie inaczej, jak wasze początki wyglądały?
To znaczy, nasze początki wyglądały tak, że nie było żadnego wow. Było spotkanie z psychologami, którzy zaprezentowali nam papiery naszego dziecka i myśmy zaakceptowali papiery. Czyli zaakceptowaliśmy przeszłość, które dziecko ma. Nie stanowiło to dla nas jakiegoś problemu. Uznaliśmy, że okej, i uznaliśmy, że to jest ten moment, kiedy my podejmujemy decyzję, że to jest nasze dziecko. Czyli jak ono wygląda, jak ono się zachowuje, nie ma już dla nas znaczenia. To jest ten taki pierwszy etap własnej decyzji, tak? Potem poznaliśmy czarodzieja.
I to było trudne spotkanie.
To było trudne. Trudne były tygodnie, a nie spotkanie, ponieważ czarodziej nie chciał wejść w relację z nami, nie był na to gotowy, gdzieś był przyzwyczajony do tego, co wcześniej miał i no i dla mnie jako matki to też była ciężka sytuacja, bo ja nie potrafiłam do końca nawiązać takiej płynnej, fajnej relacji z nim, bo on nie chciał. Ja też zaczęłam się trochę blokować potem, jak to tak bez sensu w sumie. Potem się śmieliśmy, kto tu był dzieckiem. Karol trochę tutaj mnie wspierał w tym, żebym odpuściła te emocje, tylko tak twardo gdzieś tam stawała. No i się przełamało po około miesiąca, nie? Miesiącu.
To jest kwestia decyzji. No, my podjęliśmy decyzję, że jakby taka jest nasza droga, że taką drogą, no taką mamy drogę, żeby mieć dzieci. No to wtedy chodziliśmy, spotykaliśmy się z czarodziejem, jak Beata mówi. No i no nie było proste, no ale ja akurat jestem taki, że no jeden raz, drugi raz, trzeci raz siedziałem, on nie wiem, no płakał, gdzieś tam obsmarował jakimś, no różne były historie, ale no w pewnym momencie, jak był chory, właśnie jak Beata mówi, się przytulił się, no i się śmiałem wtedy, pamiętam, że no i zostałaś mamą, bo on
tak,
na początku jest... był taki, że on nie chciał, on się bał, no ale no on miał półtorej roku, był właśnie gdzieś tam w domu, gdzie znał otoczenie, znał ludzi, nas nie, obcy ludzie po prostu, także nie ma głosów anielskich, nie ma...
Fanfar nie słychać.
Fanfar nie ma, to absolutnie tak nie wygląda. I bardzo fajną rzecz mogę powiedzieć, jak na szkoleniu pamiętam, powiedziano, że teraz macie, że możecie mieć dzieci i tak dalej, że to adopcja, piękna rzecz. I wyobraźcie sobie, jak jesteście mieć dziecko. Wyobraźcie sobie, nie wiem, czy chłopiec, dziewczynka,
no, królewna, jak ma wyglądać. Cała tak, wyglądać.
Teraz
tak,
wyobraźcie sobie, że zostajecie totalne przeciwieństwo. Totalne kogoś innego. I tak będzie.
Tak było. Tak było i potem pojechaliśmy do domu. Czarodziejek się strasznie zblokował, 4 dni nie chodził, siedział tylko na kanapie. Myśmy nie wiedzieli nic, bo byliśmy świeżymi rodzicami. Mieliśmy tylko informację, taką instrukcję od mamy z domu dziecka, która nam napisała krok po kroku, minuta po minucie. No z rodzinnego domu dziecka, tak?
Czyli dostaliście klucz do
Tak, dostaliśmy klucz do dziecka. Mhm. Ale tak naprawdę godziny, dni sprawiały, że my już zaczęliśmy działać po swojemu, tak? Stosując pewne zasady takie główne, bo musisz stosować na początku pewne zasady, które były, w którym żyło to dziecko wcześniej, żeby nie wprowadzać go w dodatkową traumę, w dodatkowy stres, całkowitej zmiany, tak? Robisz to stopniowo. No i jakoś tak zaczęło iść.
Co działało. Teraz czarodziej już jest... Duży chłopiec.
To już jest duży chłopiec, 7 lat. Ma.
7 lat.
Duży facet w ogóle.
Tak, do szkoły chodzi, także...
Jest ciągła praca nad emocjami, ciągła praca pedagogiczna, bo są pewne rzeczy, które no, pod 1,5 roku do tyłu mniej więcej miał czarodziej, ale my to cały czas nadrabiamy i ciężka praca bardzo dobrze skutkuje tutaj i myślę, że teraz naprawdę jest już tak w normie wiekowej całkowicie, prawda?
Tak. Trochę to trwało, ale no dzisiaj to do szkoły chodzi... Jest cały zadowolony, że literę poznał, że coś przeczytał.
Jest takim urodzonym optymistą w ogóle.
Ale fajnie.
Jest zawsze uśmiechnięty. Taką miał ksywę nawet w przedszkolu. O, idzie uśmiechnięty.
A potem pojawiła się czarodziejka.
Tak, czarodziejka pojawiła się 3 lata później. Myśmy wyrazili chęć adopcji drugiego dziecka. Zgłosiliśmy swoją chęć do ośrodka. 12 miesięcy później zadzwonił telefon, że jest 4-miesięczna dziewczynka w rodzinie zastępczej, w cudownej rodzinie zastępczej. I właśnie to jest to, co chciałabym nadmienić. Czarodziejka, z racji tego, że miała cudowną rodzinę zastępczą, jest praktycznie dzieckiem bez obciążeń.
Tu jest ukłon w stronę takich rodzin, jak rodzina Małgosi.
Tak, dokładnie, że oni bardzo, oni wykonują tą pierwszą, strasznie ciężką robotę, z której my potem mamy profity. Czarodziejka jest bardzo fajnie, dobrze rozwiniętym, myślę, że nawet w ogóle lepiej niż grupa jej wiekowa, jest naprawdę taka do przodu, hej ho. I... super laska. No a 5 roku później okazało się, że w adopcji można również zaliczyć wpadkę. Zadzwonił telefon, odbieram telefon, myśląc, że może mnie chcą do radia zaprosić. Pani Izabela do mnie mówi, no, pani Beato, no, dziecko wam się urodziło. Jakie dziecko? Jezus Maria, o czym pani do mnie mówi? No, co, no, rodzeństwo. O, matka, ja mówię, nie, w żadnym wypadku nie ma takiej możliwości, a pani Izabela powiedziała, dajemy wam parę tygodni, spokojnie się nad tym zastanówcie.
Dokładnie.
I tak to wyglądało.
Tak, zaskakujemy telefonami, ale jak ja to zawsze powtarzam, to jest pewien przywilej przysposobienia rodzeństwa. To jest oczywiście idealna sytuacja, żeby rodzeństwo mogło razem w jednej rodzinie przebywać adopcyjnej, ale to też nie jest obowiązek dla naszych rodziców adopcyjnych. Oni muszą podjąć decyzję najpierw rozumem, sercem, oczywiście, potem jeszcze my do tego gdzieś tam też pomagamy w tej decyzji, bo nie zawsze jest tak, że rodzina jest otwarta i może przysposobić kolejne dziecko, no bo jak mamy tych dzieci czasami, jak dyskutujemy czasami o naszych rekordzistkach, które oddały 20 dzieci do adopcji, to trudno, żeby jedna rodzina adopcyjna wszystkie te dzieci do siebie przyjęła, choćby serce miała przeogromne i możliwości. Finansowe oczywiście również i wszelakie inne i logistyczne. Natomiast zawsze nas to cieszy, ale nigdy nie mówimy, że to jest obowiązek, że to jest konieczność.
Nie, nacisków w żaden sposób
żadnych nacisków nie wywieramy.
Ale rozumiem, że rodzina, gdzie jest rodzeństwo, to jest taki pierwszy telefon, który się wykonuje.
Tak, a poza tym dzwonimy nawet wtedy, bo czasami jest tak, że rodzice mówią, ale my nie chcieliśmy już więcej dzieci, ale państwo dzwonicie. A my mówimy, bo my dzwonimy, żebyście państwo wiedzieli o tym, że jest rodzeństwo. Bo może kiedyś te dzieci będą się chciały spotkać. A poza tym musicie mieć ten świadomość, że gdzieś tam w świecie jest dziecko, które jest spokrewnione z waszym dzieckiem, I trudno powiedzieć, co się kiedyś tam w przyszłości wydarzy. Te dzieci jak dorastają, potem już w wieku lat 20-30 czasami, a i nawet i później, szukają się, spotykają się te rodzeństwa i jest taki pęd, żeby znaleźć kogoś, kto ma te same geny co ja. Bo te dzieci nic nie zawiniły, że miały taką sytuację. Winni są jak zawsze dorośli, a to, że rodzeństwo zostało rozdzielone i wychowywało się w różnych warunkach, no to też czasami taka sytuacja jest, ale to dzieci nie są winne w żaden sposób i one mają prawo do tego, żeby się poznać, żeby się spotkać, żeby mieć potem tą więź, dobrą więź, no bo mówię, oni jadą na samym wózku, tak?
Ja jeszcze tylko dodam, że u nas wstępna decyzja była na nie. Jakby proces,
tak.
Który był... Tak,
Karolina, tak. Ale Beata nie.
Proces, który się odbył, trwał mniej więcej 5 dni. Codziennie rano wstawaliśmy z innym przeświadczeniem, aż któregoś dnia Karol powiedział takie fajne słowa, które myślę, że były takie chyba decydujące już u nas, prawda? Wiesz, które?
No tak, no bo generalnie jest, jak tutaj telefon był, no to no co zrobisz? No to no nie ma człowieka argumentów. Ja zawsze później Beacie powiedziałem, Beata, jeżeli mojej córce urodził się brat, to kim on jest dla mnie?
Synem.
No synem jest, nie?
Nic dodać, nic ująć.
No, no nic właśnie, dodać, nic ująć. I pomimo, że nie było żadnego planu na trzecie dziecko, no to któregoś pięknego dnia czarodziejek z nami zamieszkał i również miał cudowną mamę zastępczą, która naprawdę czarodziejek jest cudownym dzieckiem, bez problemów emocjonalnych. Wszystko to, co złego mogłoby się wydarzyć przez te parę miesięcy w jego życiu, ona tak o niego zadbała. Że no on jest świetnym chłopakiem i...
No i proszę.
Nic dodać, nic udać. Tak, właśnie i tutaj jeszcze raz ukłon
w stronę
rodzin zastępczych.
Tak, i tu widzisz, Małgosiu, popatrz. To...
Dziękuję.
Ważna rola tych rodzin zastępczych.
Dominik powinien chyba to skomentować. Dominik, jak jest w przypadku pieczy zastępczej? Jak jest z rodzeństwami? Czy jest dążenie do tego, żeby tak jak w przypadku rodzin adopcyjnych te dzieci się spotkały i były ze sobą w jednej rodzinie?
Czy zgadza to jest... się, zdecydowanie nie staramy się rozdzielać rodzeństwa. Wręcz jest no, taka potrzeba, żeby rodzeństwa były umieszczane w tych samych rodzinach zastępczych. Dlatego tak bardzo potrzebujemy takich rodzin, tutaj jak pani Małgorzata, prawda? Gdzie możemy dwójkę rodzeństwa umieścić, czasami jest trójka. No, większy jest problem, gdy tego rodzeństwa jest więcej, prawda? Bo zdarzają się...
No tak jak pani Iza mówiła, o 20 nawet tak. Dzieci z jednej mamy.
Nie potrafię sobie tego nawet
to jest
wyobrazić.
Nie
prawda?
Do ogarnięcia pewnie wtedy już.
A czy wy, Dominiku i Izabelo, macie jakiekolwiek liczby, które mówią o tym, jak wielka jest potrzeba, jak dużo jest tych dzieci do przyjęcia i do pokochania?
Na dzień dobry, ile rodzin zastępczych szukacie? W Sopocie, tylko w MOPS-ie.
Ile szukamy?
Mhm. Nieograniczoną ilość?
Ile tylko się zgłosi, tak?
Tak wiele dzieci po prostu czeka na swój dom, na swoją rodzinę.
Może
swoją,
nie to, co czeka, ale my chcemy mieć zawsze jakąś bazę, prawda? Chcemy mieć rodziny już przygotowane.
Żeby dzieci mieszkały w domach dziecka chyba, jest takie dążenie,
oczywiście,
prawda?
Oczywiście, dokładnie. Chcemy mieć już rodziny przeszkolone, przygotowane, żeby na ewentualność pojawienia się chociażby rodzeństwa dwójki, trójki dzieci, prawda? Żebyśmy mieli już rodzinę gotową, bo dzieci trafiają do rodziny i to my dobieramy dzieci do rodziny, a nie na odwrót.
Ciekawa jestem, jak to się robi. Jak się dobiera dzieci do rodziny.
Macie jakiś taki klucz, gdzie wybieracie?
Jakieś procedury, jakieś testy, co to jest?
To już po prostu indywidualne podejście.
Bo rozumiem, że każdy, kto jest chętny zostać taką rodziną zastępczą, wypełnia jakiś kwestionariusz, tak? Gdzie...
Czy mogę powiedzieć, jak to wyglądało?
No właśnie, jak wyglądają procedury?
No my skończyliśmy kurs.
To mówię, tak, 4 miesiące, prawda? Intensywnego...
Znaczy to jest, tak, bo w październiku, no tak, 4 miesiące.
4 miesiące intensywnego kursu.
Tak. Potem musieliśmy przejść testy psychologiczne, tak, dostarczyć zaświadczenia lekarskie, zaświadczenie o niekaralności. I chyba te testy psychologiczne też i takie predyspozycje...
Osobowościowe,
tak, skłoniły tutaj dział pieczy do tego, żeby nam tą funkcję powierzyć, tak. Myślę, że no ale testy, tak, na pewno testy psychologiczne, zaświadczenie od psychiatry.
Od psychiatry jeszcze nie.
Od psychologa,
przepraszam.
Od psychologa wybraliśmy. Na pewno.
Ale psycholog, tak.
Psycholog, lekarz pierwszego kontaktu, że jesteśmy zdrowi. No i zaświadczenie niekaralności, to powtarzam, tak?
Nie każdy też może być rodziną zastępczą, dokładnie. Prawda? Na początku jest tylko kandydatem. Aha. A my już później weryfikujemy te podstawowe...
A zdarza się, że są chętni, a jednak uznajecie, że nie bardzo mogą, nie są gotowi na to, żeby być rodziną zastępczą?
Oczywiście.
Też zastanawiam się, co o tym decyduje, ale tu pewnie jest kwestia decyzji psychologa. Izo, ty możesz coś powiedzieć na ten temat? Jak znaczy, to
my
jest?
Nie zajmujemy się kwalifikacją rodzin zastępczych.
No więc dokładnie, u was jest adopcja.
Tak, u nas jest adopcja, ale troszkę ten proces wygląda podobny, chociaż motywacja jest inna, bo tutaj rodziny zastępcze jednak pełnią taką opiekę tymczasową. To jest ciocia wujek, tak? To nie będzie mama, tata i nie będzie, jak ja to zawsze mówię, adopcja jest do śmierci własnej bądź ewentualnie niestety dziecka. I adopcja obejmuje całą rodzinę, czyli nie tylko rodziców, ale wujków, dziadków i wszystkich innych. A jeśli chodzi o kwalifikacje na rodziców adopcyjnych, no to jesteśmy dość wymagający. Bo tak jak mówimy, rodzicielstwo adopcyjne...
Tu nie ma lekko.
Nie ma lekko, jest wymagające, nasze dzieci są wymagające. Ja mówię, dlatego są ośrodki adopcyjne, bo są dzieci, które potrzebują rodziców. Gdyby nie było takich dzieci, to by nie było ośrodków adopcyjnych. Więc my wymagamy, żeby ci rodzice byli przede wszystkim dobrymi rodzicami, ale to nie są...
Co to znaczy to dobry rodzic?
Zwykli ludzie, tak? Tak, my zawsze potrzebujemy normalnych, zwykłych ludzi.
Oczywiście, broń Boże, idealnie, tylko to, żeby byli stabilni w miarę emocjonalnie i tak życiowo.
Dokładnie, więc tutaj wydaje się, że nasze wymagania są wysokie, ale tak naprawdę nie są. To są po prostu osoby, które będą kochać dzieci, dbać o nie we właściwy sposób i zapewnią im tę miłość do końca. Nawet jak przyjdą jakieś trudności, zawirowania,
to
zawsze przychodzą.
Przychodzą zawsze.
Tak, jak przy każdym rodzicielstwie, a może przy tym adopcyjnym jest ich więcej z uwagi na ten bagaż, który dzieci ze sobą niestety niosą.
Wymagania muszą być bardzo wysokie, bo to jest jednak ogromnie ważny
Oczywiście.
Wybór, tak? To nie jest nawet prezydent, to nie jest ten, to jest dużo ważniejsza sprawa.
A jaka odpowiedzialność?
Odpowiedzialność.
Jako my czujemy odpowiedzialność nieraz za to, bo co nami kieruje przede wszystkim, że nie chcemy zafundować tym dzieciom
kolejne powtórki,
to co było, że rodzice ich prawdziwi biologiczni nie dali rady w tego swojego rodzicielstwa, nie stanęli na wysokości zadania, więc ci adopcyjni muszą. To jest nasza nasza odpowiedzialność. I bardzo, bardzo jest nam smutno i bardzo czujemy się źle, kiedy coś się nie udaje.
Państwo też do nas piszą na 603-06-06-06. I tutaj pojawiło się takie pytanie od naszej słuchaczki. Po pierwsze, jakie warunki mieszkaniowe są potrzebne i jak to jest? Zawsze się nad tym zastanawiam. Czy dziecko, które adoptujemy, wie o tym od początku, że nie jesteśmy jego rodzicami? Czy
jest w sensie biologicznym.
Tak, odpowiedni moment, kiedy im się o tym mówi. Jak to było u was?
To znaczy, to jest tak, że... To jest decyzja rodziców adopcyjnych, ale ze strony ośrodka jest taka porada, że dziecko powinno wiedzieć. Ono powinno wiedzieć, jaka jest jego przeszłość. Ma do tego pełne prawo. Oczywiście mówisz mu tyle, ile ono na dany okres swojego życia w ogóle może przyjąć. Tak? No nie będziesz trzylatkowi robiła w ogóle nie wiadomo jakiego
wykładu. Stosownie do wieku, tak? Po prostu.
Dokładnie. Także u nas dzieci wiedzą, nie mają z tym żadnego problemu. Żadnego nie ma tematu tabu.
No, to musi być po prostu...
Wie rodzina, widzą znajomi.
Jest to kwestia po prostu, że...
Zaufania
i mówić dziecku prawdę od początku do końca i on tak... No, nie oszukujmy się, no dziecko adoptowane, no to ludzie z boku, nie wiem, no to nie jest tak, że z powietrza. Tak nagle ktoś się pojawia z dzieckiem i to rodzina tak dalej, no to gdzieś ktoś usłyszy, no i później wynika z tego, że jako rodzic dziecko wie, że ty nie mówisz mu prawdy do końca. Moim zdaniem to się nie może udać i to jest z góry skazane na porażkę. Nie?
Zawsze ktoś życzliwy tu cudzysłów
Ale oczywiście,
znajdzie,
to w ogóle wręcz nienaturalna sytuacja ukrywania.
Nienaturalne dziwne sytuacje się z tego robią i lepiej mi się wydaje, już jak się podchodzi do tego tematu, żeby sobie uświadomić i mieć pełną świadomość tego, że tak będzie, że po prostu, no że dziecko jest adoptowane, tak jest, to jest
tak
fakt.
Tak jest, dokładnie. Nie zamarzysz tego.
Prawda, no tylko po prostu trzeba mówić prawdę i... Wszystko.
Małgosia tylko potakuje.
Ja się zdecydowanie zgadzam, że dzieci nie wolno okłamywać, tak? Ja stawiam w naszej rodzinie na taką stuprocentową szczerość. Ja zawsze mówię, że szczerość może być też przykra czasami, ale jest to prawda i musimy się z tym zmierzyć, tak? W różnych sytuacjach i uczę dzieci tego, tak? Że zawsze mówimy prawdę i ja im też zawsze mówię prawdę i to jest, myślę, że połowa sukcesu. Takiego rodzicielstwa zastępczego przynajmniej, tak? Że...
Pewnie każdego, ale w naszym przypadku myślę, że tym bardziej.
Jeszcze ważniejsze. Dzieci pytają, dlaczego jestem inny na przykład, dlaczego wolniej coś robię, dlaczego... Więc ja zawsze odpowiadam szczerze, na tyle faktycznie, ile mogę powiedzieć, tak? Ale zawsze odpowiadam zgodnie z prawdą.
Słuchajcie, a te warunki mieszkaniowe, bo pani Agnieszka pyta... Czy rzeczywiście trzeba mieć pałac, żeby...
Nie, to jest w ogóle jakiś mit narastający wokół tego, a propos jakie trzeba spełnić warunki. My dwójkę dzieci mieliśmy w dwupokojowym mieszkaniu, nikt nie robił z tego problemu. Chodziło tylko o to, żeby w sposób racjonalny to dziecko miało dla siebie kąt, tak?
Swoje miejsce. Warunki i tak dalej.
Czyli pałaców nie trzeba. Nie trzeba pałaców.
Nie musimy mieć milionów na koncie, naprawdę.
Milionerem też nie trzeba być, panie Agnieszko.
Minimum socjalne. No, tak.
A pani Agnieszka, się docieka o ten moment, kiedy dziecku powiedzieć, żeby nie doznało szoku. No to tutaj mamy rozmowę od początku jakby jest.
Od początku są przypadki, że nie wiem.
Psychologowie też to.
Ciocia Dawida, ciocia czarodzieja była w ciąży. I on pytał, co teraz? Ja mówię, że ciocia jest w ciąży i z tego będzie dziecko, ciocia urodzi dziecko. No ale ja nie byłem w twoim brzuszku. No nie byłeś, byłeś w brzuszku kogoś innego, ale myśmy na ciebie czekali, szukali cię, pomyliłeś brzuchy po prostu. I w którymś momencie znaleźliśmy cię, no i z nami zamieszkałeś.
I cię kochamy i tyle.
I to jest ten moment, kiedy się zaczyna.
No zaczęło się, ale też było tak, że jak czarodziejka, gdzie odwiedzaliśmy ją w rodzinie zastępczej, to czarodziej z nami po prostu jeździł i ten cały obserwował proces, oglądał, patrzył. No. W przedszkolu było ciekawie, bo czarodziej opowiadał, oni tłumaczyli, że ktoś będzie miał, że on będzie miał siostrę.
Nie,
tak,
czarodziej mówił, że nie
będzie
miał siostry.
Jego koledzy patrzą, a jego mama przychodzi, nie ma brzucha. Mówi, nie będziesz miał, będę miał.
Nie będziesz
siostra
miał, twoja
się
mama bierze
nie ma takiej brzucha. Pani, tam się jedzie i pani daje siostrę.
Potem się spotkaliśmy na urodzinach jednego z dzieci i mamy tych dzieci z przedszkola mówią, że wszystkie dzieci w ogóle przyszły do domu, usiadły i powiedziały, jak to jest możliwe, że czarodziej będzie miał rodzeństwo, kiedy jego mama nie jest w ciąży, że coś tu jest nie tak. I one mówią, że to był fantastyczny moment do powiedzenia dzieciom, że istnieje inny rodzaj macierzyństwa, tak tego początku, tego rodzicielstwa, tak. I one wytłumaczyły, że jest tak, a nie inaczej. No
i dzieci zrozumiały
zapewne. I w tym momencie rodzi się też ta tolerancja, tak? Bo dzieci dokładnie. Już w tym momencie wiedzą, że istnieją też inne sposoby, nie?
I prawda, dzieci przyjmują to 100 razy szybciej i łatwiej.
Nie ma szoku, bo pani Jaga się zastanawia, czy to boli, a dzieci to przyjmują naturalnie.
Naturalnie, nie. On...
Najbardziej boli to dorosłych. To dorośli budują lęki, to dorośli tworzą z tego jakieś złe historie. Tak. Dziecko przyjmuje to naturalnie, że tak jest. Ja pamiętam dziewczynkę, która mówiła, że dzieci biorą się tak. Urodzone są z cięcia cesarskiego i z adopcji.
Dokładnie. Tak to działa. Słuchajcie, bo mamy jeszcze małą chwilkę, mamy dosłownie 2 minutki na to, żeby po pierwsze powiedzieć o tym, co w Sopocie będzie się działo i przypomnieć numery telefonów, które mogą się przydać tym z Państwa, którzy chcieliby rodziną zastępczą zostać. Czy trzeba mieszkać w Sopocie, żeby być rodziną zastępczą w Waszych zasobach się znaleźć?
Nie trzeba mieszkać w Sopocie.
Czyli gdziekolwiek można mieszkać, poza Trójmiastem też.
Oczywiście. Może nie gdziekolwiek, ale powiedzmy w
umówmy się, że w promieniu jakiejś sensownej odległości.
Żebyśmy mogli do rodziny dojechać.
I wyruszacie teraz z akcją szukania rodzin.
Szukamy rodzin w zasadzie od dłuższego czasu, prawda, więc jeżeli osoby są chętne, zdecydowane bądź niezdecydowane, zapraszamy do nas do ośrodka, czyli na Alei Niepodległości 579A.
759 tu mam na papierze napisane w tym linku. Przepraszam, ale ja papiera się trzymam.
Tak, dobrze. 759A.
Tak.
Dokładnie. Warto też odwiedzić naszą stronę, czyli mops.sopot.pl, zakładka Piecza Zastępcza. No, można też zadzwonić, czyli to jest numer telefonu 555-1022, kierunkowy 58, albo po prostu
przejść z ulicy, tak jak pani Małgosia.
A my wszystkich informacji udzielimy, zniechęcimy, ewentualnie przyjmiemy wniosek o rozpoczęcie procedury.
Słuchajcie, jeszcze 30 sekund dla Gdańska, bo wy macie dzień otwarty.
Tak, 8 listopada mamy dzień otwarty, to już jest kolejny dzień, czwarty. Od 2015 roku takie dni otwarte prowadzimy. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą coś wiedzieć na temat adopcji. Od godziny 14 do godziny 19 można przyjść, wejść właśnie tak z ulicy. Będziemy czekać, będziemy opowiadać, będzie można się wszystkiego dowiedzieć, jakie są warunki, jakie są wymagania. I wszystkiego o adopcji.
Będą rodziny adopcyjne, prawda?
Też będzie
na pewno. Będzie można zapytać tych, którzy już to wiedzą.
Którzy już to wiedzą jak i jak to się wszystko zadziało. Także bardzo serdecznie wszystkich chętnych zapraszamy. Reklamy są po mieście, w tramwajach, więc wszyscy mogą do
teraz
nas trafić.
Ja jeszcze dodam,
że jeżeli Państwo chcieliby posłuchać jeszcze raz tej audycji, przypomnieć sobie, odświeżyć, to my zapraszamy oczywiście na radiogdańsk.pl. Ta audycja pojawi się tam już niedługo.
To wszystko dzięki Magdzie. Izabela Kościek, psycholog z Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego, Beata i Karol, prowadzący bloga Czarodziej Nasz, więc może warto tam zajrzeć. Rodzice czarodzieja, czarodziejki i czarodziejka. Małgosia Magiera, mama zastępcza. wspaniała, dwie dziewczynki, jeden chłopiec, czyli córka i tak, i syn, i Dominik Osiak, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. Dziękujemy wam bardzo.
Dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Jeszcze Beata Szewczyk.
I Magda Manasterska.
Dziękujemy.